Gość dnia w Radiu Gdańsk.
A z nami profesor Arnold Kłonczyński, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Andrzej Urbański.
Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Witamy w naszym studiu radiowym. Cieszymy się, że bardzo, że pan dotarł. Dziś po południu, panie profesorze, rozpoczynają się dni otwarte Uniwersytetu Gdańskiego. Przez dwa dni będą wykłady, prezentacje wydziałów, piknik naukowy, spotkania z ekspertami z różnych dziedzin. Wszystko po to, by zachęcić nowych studentów do podjęcia tej decyzji, można powiedzieć życiowej decyzji o dalszym rozwoju. I tu pewnie pojawia się wśród naszych słuchaczy pytanie, dlaczego mają oczywiście wśród tych młodszych, dlaczego mają właśnie wybrać Uniwersytet Gdański, a nie inną uczelnię? Przecież w Trójmieście tych uczelni nie brakuje.
Ja myślę, że to jest pytanie do wszystkich trzech dużych uczelni gdańskich, ale do wszystkich siedmiu trójmiejskich, bo myślę, że oferta nasza, oferta kształcenia w Trójmieście jest bardzo zróżnicowana i bardzo fajnie. Z tego powodu bardzo się cieszymy.
I ta rywalizacja chyba istnieje.
Ja myślę, że to nie jest rywalizacja, bo nawet mamy wspólne przedsięwzięcia. W tej chwili pracujemy nawet nad takim rozwiązaniem, aby studenci mogli wybierać wykłady do wyboru na Politechnice Gdańskiej, na Uniwersytecie Gdańskim i na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.
Takie międzyuczelniane.
Tak, nawet żeby musieli wybrać taki wykład do wyboru na innej uczelni, chociaż jeden w trakcie swoich studiów. To nie jest takie proste, ani technicznie, ani merytorycznie, ale wydaje mi się, że pokonamy te trudności i kiedyś taka możliwość będzie.
Ale wszystko zależy od ludzi.
Wszystko zależy od ludzi, tak, i od możliwości też i technicznych, ale wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, który też pokaże funkcjonowanie tych uczelni z innych perspektyw również, ale poszerzy także wiedzę studentów i ich możliwości rozpoznania tych dziedzin, które trochę odbiegają od głównego profilu studiowania.
I często młodzi ludzie mają różne ciekawe pomysły, prawda? Trzeba im pomóc je rozwinąć.
Bezwzględnie tak, tym bardziej, że są takie inicjatywy tworzenia programów wspólnych pomiędzy uczelniami. No my od lat mamy przecież wspólny wydział z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Wydział Biotechnologii, to jest wspólny wydział, ale również takie kierunki studiów, które się łączą. Na przykład z Akademią Marynarki Wojennej mamy hydrologię morską. To jest kierunek wspólny. Obie uczelnie go prowadzą. No my jesteśmy administratorem, to jest nam łatwiej, ale to przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej, ich sprzętem i ich specjalistami, taki kierunek mógł powstać. Inaczej nie byłoby możliwości, żeby taka oferta się pojawiła.
Panie profesorze, filologia angielska, skandynawistyka, psychologia, pedagogika czy informatyka to kierunki, które od lat cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem. Okazuje się, że młodzi ludzie coraz więcej i coraz częściej wybierają też kierunki nietypowe, na przykład kryminologię. Od czego zależy ten wybór tak naprawdę? Tutaj wspomniał pan też o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. No dzisiaj te czasy mamy niespokojne, więc i kryminologia, i ta współpraca z Marynarką Wojenną, czy to jest zasadne i właśnie od czego zależy ten wybór studentów?
Zarówno zainteresowania na pewno, które są tak w poprzek dyscyplin naukowych, wokół których budowane są programy studiów, ale również myślę, że ten rynek zewnętrzny, czyli świat dookoła, bo to jest sporo wyzwań, które czekają na młodych ludzi. Jeżeli znajdują dla siebie taką możliwość rozwoju naukowego w ramach studiów związanego z dydaktyką, z kształceniem, a potem jeszcze wiedzą o tym, że no może i taką pracę znajdą, która daje im możliwość wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności na studiach, to tym bardziej. Wydaje mi się, że to są zainteresowania bardzo szerokie. Jeżeli chodzi o kryminologię, to są osoby, które liczą się z tym, że w tym obszarze kryminalistycznym, czy to literackim, czy to być może policyjnym, czy może sądowym, bo to też są różne profile, różne ścieżki w ramach tych programów studiów, uda im się odnaleźć. Natomiast są też takie, które czasami tracą duży rozpęd, który miały na początku, natomiast to wcale nie oznacza, że nie wiąże się tym dalej istniejące zainteresowanie studentów. To są też, myślę, nie chcę tego nazwać modą, ale wydaje mi się, że są pewne takie tendencje, które w społeczeństwie w związku z zainteresowaniem różnymi dziedzinami występują.
Ale te kierunki, które wymieniłem, nie tracą tego wigoru i na pewno to cieszą się wciąż zainteresowania, ale młody człowiek zawsze zastanawia się, może nie zawsze, ale powinien przynajmniej za namową też starszych, doświadczonych bardziej, zastanowić się nad tym, przed wyborem danego kierunku, jaka będzie jego przyszłość, bo to przecież jest bardzo ważne. Czy wasza uczelnia jest otwarta na takie nowatorskie pomysły, których może wcześniej jeszcze nie było? Czy sprawdzacie rynek i podpowiadacie trochę studentom? Te dni otwarte pewnie trochę temu mają też pomóc.
Dni otwarte na pewno, natomiast na uczelni w tej chwili mamy 87 kierunków studiów i 230 specjalności w ramach tych kierunków.
Czy to jest dużo, tak na mapie całej Polski?
Bardzo dużo. To jest bardzo, bardzo szeroka oferta i ona podlega ciągłym zmianom. I to nie chodzi o to, o takie zmiany, które wiążą się z wygaszeniem jakiegoś kierunku i stworzeniem nowego, tylko z modyfikacją tego, który już jest.
Czyli robicie taką wewnętrzną ewaluację, podejrzewam.
W ubiegłym roku 66 programów zostało zmienionych, zmodyfikowanych. W tym roku 50. Te zmiany są różne. Czasami drobne, jakiś jeden przedmiot, dwa, zmiana przedmiotów, modyfikacje wewnętrzne, ale rozbicie przedmiotów na mniejsze, przesunięcie w siatce studiów, ale czasami są to poważne zmiany i to takie gruntowne. Na przykład na kierunku gospodarka przestrzenna, to jest kierunek, który został przebudowany, przemodelowany z takiego typowego akademickiego na inżynierski. I już od tego roku będą to studia inżynierskie, kończące się takim dyplomem inżynierskim. Więc to jest zupełnie zmieniony model studiów.
Czyli Uniwersytet Gdański, można powiedzieć, jest takim żywym organizmem. To nie jest takie zastane, coś przez lata na tych żółtych skryptach profesorowie uczą studentów. Czy to jest bardziej nowoczesny dzisiaj? Znaczy, czy studenci reagować. Nie narzekają na to, że no, ten rynek jest inny, a tutaj profesor jednak stare historie opowiada.
Tak, ten rynek studiów, bo tak brzydko to nazwijmy, on musi ewoluować, musi się zmieniać, musi się dostosować do bieżącej sytuacji. To także jest głos studentów, dlatego że studenci są we wszystkich radach programowych, które decydują o zmianach. I na podstawie najróżniejszych ankiet, które się na uczelni przeprowadza, takie zmiany są przeprowadzone. Ja sam pamiętam taką sytuację, jak byłem jeszcze prodziekanem, to chcieliśmy wprowadzić na studiach krajoznawczych język arabski i język hebrajski, myśląc, że przyszłym organizatorom turystyki będzie to bardzo przydatne. No i sprawiliśmy spotkanie ze studentami. Studenci powiedzieli, że nie, zupełnie w ogóle ich to nie interesuje, że oni wolą inne języki, wybrali hiszpański, wybrali włoski i takie mają. Po dzień dzisiejszy nadal utrzymuje się ten wybór, ale to był ich wybór. Wiedzą, co będzie im potrzebne. To jest takie świadome działanie, bo myślę, że to są bardzo świadomi ludzie, studenci dzisiaj, współcześnie, świadomi swoich wyborów, swojej przyszłości, jeszcze poszukujący, bo na pierwszym roku studiów, szczególnie licencjackich, widać te zmiany, prawda, kiedy po dwóch miesiącach, po trzech ktoś decyduje się jednak zmienić profil studiów, może wybrać w kolejnym roku następne. I to może dlatego, że proszę zwrócić uwagę, uczniowie mają w szkole kilkanaście przedmiotów, prawda, 12, 13, a my mamy 87 kierunków studiów. I w związku z tym one nie zawsze się łączą z ich doświadczeniem, które nabyli w szkole średniej. Na przykład archeologia, to też przykład z mojego wydziału, ona się idyllicznie nieco kształtuje w świadomości kandydatów na studiach. To myślą, że tak Indiana Jones po zakończeniu studiów z nich będzie. Tymczasem profil studiów jest bardzo specyficzny. To są trudne studia, bo one wymagają dosyć szerokiej wiedzy, również na przykład z paleobotaniki, ale jednocześnie przez to niezwykle fascynujące. I ci, którzy się rozpoczną i przejdą przez ten pierwszy okres rozpoznawania dyscypliny, zostają bardzo wierni temu kierunkowi i kontynuują na drugim stopniu i potem szukają takich kierunków pobocznych, żeby się dalej rozwijać. Ale to jest właśnie chyba świadomość tego wyboru, prawda? Że pierwszy semestr no, traktujemy też jako takie rozpoznanie możliwości studiowania i tego całego obszaru, który jest nowy dla kandydatów na studia.
Coś czuję, że o archeologii mógłby pan profesor mówić godzinami. Może zaprosimy pana do innej audycji naukowej na przykład, żeby o tym pan profesor mógł opowiedzieć. Ale tak sobie myślę, trochę marząc, bo zawsze marzyły mi się takie studia, w których nauczyciel akademicki był dla studenta mistrzem. Trochę jak z tych dawnych czasów, a nie student po to, by uzasadnić potrzebę istnienia uczelni. Przyzna pan profesor, że z tym bywa różnie, chociaż tak jak pan powiedział, studenci również mają wpływ na to, jak wygląda uczelnia. To bardzo dobrze, że to się dzieje. Ale gdy rozmawiałem ostatnio z kilkoma studentami, to zwracali mi uwagę na to, że jest albo za ciężko, albo na przykład zbyt łatwo, że studia nie do końca przygotowują ich jednak do realnych potrzeb rynku, że wykładowcy nie do końca się przykładają, trochę o tych pożółkłych, proszę mi wybaczyć, skryptach mówiłem, ale wiemy, że no, diabeł tkwi w szczegółach i studenci też są różni i różnie przygotowani przez szkoły średnie. Gdyby pan profesor miał czarodziejską różdżkę i mógł w jednej chwili stworzyć taką idealną uczelnię, to jaka ona by była?
Ale to jest bardzo trudne pytanie, no ponieważ z mojej perspektywy...
Ale na pewno pan profesor się nad tym zastanawia.
Tak, to nie tylko kształcenie, ale to również takie życie studenckie i artystyczne, i sportowe, i socjalne sprawy, które są związane z, no, z trudnym bytem studenckim. Przecież...
Wiem, że pan profesor gra w tenisa.
Nie, ja staram się różnych aktywności, ale głównie ograniczam się do wręczania medali na tych naszych sportowych aktywnościach. Natomiast taka idealna uczelnia to taka rzeczywiście aktywnie funkcjonująca, inspirująca studentów. To na pewno taka. Taka, gdzie studenci siedzą popołudniami i rozwiązują zadania, rozwiązują problemy, tworzą projekty i nie chcą z uczelni wychodzić, prawda? Że tam jest ta przestrzeń do własnego rozwoju i to jest o tyle trudne, że no, 21 tysięcy studentów studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, więc to nie jest tak, że każdy rzeczywiście dokładnie odnajdzie tam to, czego oczekuje. Mamy nadzieję, że tak jest. Natomiast no być może są jeszcze inne aktywności, które, no, o które też trzeba zadbać.
Ale mieliście taki pomysł stworzenia takich katedr mistrzów, prawda?
Tak, jest i ten pomysł się rozwija. Czyli zapraszamy naukowców, no, światowej klasy do tego, żeby przez rok byli profesorami Uniwersytetu Gdańskiego. Czy to pan profesor Balcerowicz, który przyjął taką katedrę, czy pan profesor Norman Davis, który przyjmie taką katedrę na Wydziale Historycznym i szereg jeszcze innych osób, które zapraszamy z wykładami gościnnymi, z wykładami mistrzowskimi na wydziałach, z jednym wykładem chociażby nawet, prawda? Teraz, kiedy już rozpoznaliśmy po pandemii system hybrydowy i możliwości łączenia się tak na gorąco, to jest jeszcze łatwiejsze.
No właśnie ten świat pandemiczny, można powiedzieć, trochę wywrócił do góry nogami nasze codzienne życie, ale wywrócił do góry nogami, również to życie akademickie, to życie studenckie, to nauczanie, czy ono pomogło, czy nie. Chciałbym pana profesora też zapytać się w tym kontekście, w którym jesteśmy zanurzeni trochę dzisiaj, o to Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego, bo to dzisiaj jest chyba bardzo ważne i rozwijające się zadanie Uniwersytetu Gdańskiego.
Tak, centrum powstało rok temu i w przeciągu 3 miesięcy z pomocy skorzystały 103 osoby. Tylko 3 miesiące.
I zabrakło wam pieniędzy.
Tak, oczywiście trzeba było tutaj zreorganizować się, bo nie sądziliśmy, że ta skala potrzeb jest aż tak duża, ale dobrze, że studenci się i pracownicy, i doktoranci, bo centrum jest dla wszystkich członków społeczności akademickiej otwarte, że czują taką potrzebę, że mają miejsce, do którego mogą się zwrócić ze swoimi problemami i tam będą właściwie pokierowani przez profesjonalistów. I to jest tutaj kluczowe, że ten pierwszy kontakt jest zapewniony i on jest dyskretny i jest właściwie zorganizowany przez specjalistów, przez terapeutów, przez pracowników uniwersytetu, którzy no profesjonalnie potrafią pomóc wszystkim tym, którzy się do nich zgłoszą.
A panie profesorze, to oczywiście współpraca waszej uczelni, wydziały z różnymi innymi wydziałami na innych uczelniach, ale to też wyjazdy i współpraca międzynarodowa. Myślę, że warto o tym też i na to zwrócić uwagę w ramach programu Erasmus i okazuje się Erasmus Plus w tej chwili. I okazuje się, że budżet przyznany Uniwersytetowi Gdańskiemu na mobilność w ramach tego programu jest jednym z największych pośród uczelni w Polsce. Jakie kierunki najbardziej tych wyjazdów studenckich, wiem, że jest i Hiszpania, i są Włochy, i tak. Niemcy.
Geograficznie nasi studenci rozpraszają się po całej Europie, natomiast do nas rzeczywiście przyjeżdżają bardzo często studenci z krajów zachodnioeuropejskich. Najwięcej mamy z Hiszpanii, to prawda. Co roku to jest grupa taka dominująca, ale również z Niemiec, z sąsiednich państw, czyli z Czech, ze Słowacji, z Litwy. Więc grupa bardzo różna. Ja też mam zajęcia, w których mam studentów z Erasmusa. Mam w tym roku dołączonych do polskiej grupy 3 studentów. Jeden jest z Niemiec, jeden ze Szwecji i jeden z Rumunii.
Panie profesorze, a jak reagują studenci i nauczyciele akademicy na to, co dzieje się na Ukrainie? Jak ta współpraca? Wiem, że wy współpracujecie jako Uniwersytet Gdański z Odessą.
Tak, pracujemy z różnymi uczelniami, ale rzeczywiście tutaj staramy się przede wszystkim skoncentrować na wciągnięciu do naszych obszarów działania, europejskich obszarów działania Uniwersytet w Odessie. Jesteśmy członkami takiego projektu europejskiego, to jest projekt o nazwie Uniwersytet Europejski, jest ich kilkanaście w tej chwili. Skończył się pierwszy projekt, przystępujemy do kolejnego z 6 uczelniami europejskimi, partnerskimi. I do tego dołączyły się jeszcze trzy kolejne, czyli norweski, włoski uniwersytet i portugalski, oprócz tych, które istniały do tej pory, każdy z innego kraju. I chcemy do tego konsorcjum również wprowadzić Uniwersytet w Odeście, żeby rzeczywiście wspomóc środowisko tego uniwersytetu, ponieważ cały ten projekt opiera się na mobilności studenckiej, na tworzeniu wspólnych programów studiów i na możliwości studiowania, pełnego uznania tego studiowania na poszczególnych uczelniach w ramach tych samych lub podobnych kierunków studiów, czyli dalej niż Erasmus. Bo Erasmus to są kontakty indywidualne, wyjazdy indywidualne. A tu chodzi o to, żeby cały program był kompatybilny. Czyli studenci w jednym semestrze studiowali w Gdańsku, w drugim w Bremie, w trzecim w Breście na przykład, prawda? Czy w Kadyksie. Pracujemy nad tym. To nowe otwarcie dopiero nastąpi w październiku. Ten projekt, który w tej chwili kończymy, to był projekt przygotowawczy.
Panie profesorze, no dzisiaj dni otwarte się rozpoczynają, będą trwały dwa dni, będzie mnóstwo atrakcji przez cały dzień. Dzisiaj o tym mówimy. No, na przykład ja znalazłem taki kącik geologa, czy na przykład ziołowy ogródek Pawłowa, czy stoisko bioróżnorodności, roślinna recepta na stres. A pana co najbardziej z tych ciekawostek, które tam będą się działy, oprócz archeologii oczywiście?
Moda vintage. Moda vintage. Nie zdradzam, ale będzie. Pokaz mody vintage.
Będzie dużo się działo. Bardzo, bardzo dziękujemy za przybycie. A jeszcze jest, widzę jedno...
No tutaj. Bo ja muszę skorzystać z tej okazji. Chciałabym pochwalić pana studentów, którzy od początku wojny w Ukrainie, naprawdę to, co się dzieje u was na uniwersytecie przy zbiórkach, przy kolejnych tirach przejeżdżających z Irlandii, nie wiem skąd.
Prawda. A Magda przygląda się temu bardzo wnikliwie i sama zresztą jest wolontariuszem.
Bardzo dziękuję. Naprawdę studenci zorganizowali się oczywiście z opiekunami, z profesorami dosłownie w ciągu kilku dni i tam wciąż jest tłum i tam wciąż te dary płyną. To jest fantastycznie zorganizowane, bo przyglądałam się tej pracy. To na pana ręce w takim razie szapoba i wielkie dzięki.
Dziękuję. To już w nocy się działo. Pierwszej nocy...
To prawda.
Na pierwsze aktywności, ale jest ich bardzo dużo, nie wszystkie są widoczne w taki sposób, dlatego że pomagamy też naukowcom, ściągając ich na miesięczne staże na uczelni. To już jest kilkadziesiąt osób w tej chwili. Ta pomoc jest jakby wielopoziomowa. Nawet chcieliśmy wydać taki dokument, chyba wydamy, żeby udokumentować wszystko to, co się działo i dzieje się nadal w tym obszarze. To jest kilka stron w punktach wypisanych aktywności uniwersyteckich, które no, w związku z Ukrainą zostały podjęte na uczelni, jak nauczanie języka polskiego, prawda, dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają. No dużo jest tych działań.
Panie profesorze, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy pięknie i zapraszamy na uniwersytet.
Dziękujemy ślicznie.